Panie profesorze, co pan sądzi o festiwalach w takim miejscu, na wsi?
No bardzo pozytywnie sądzę, wie pan. Każde zwrócenie się społeczności naszej w kierunku wschodnim jest mile memu sercu, bo ja się uważam za obywatele Wielkiego Księstwa. Te tradycje Litwy i Białorusi są bardzo bliskie memu sercu. Słuchałem tego właśnie referatu. To jest młody człowiek, który nie w pełni rozumie istotę sprawy, ducha tej ziemi.
Mówi pan o Białorusi i o Mateuszu Marczewskim, który jako człowiek z zewnątrz pojechał na Białoruś kilkukrotnie, żeby opisać to miejsce.
Tak, młody reporter, który tam bardzo powierzchownie, aczkolwiek wydaje mu się, że sięgnął do głębin mitu, tymczasem bardzo powierzchownie opisał pewne kwestie, nie poruszył tego, co jest istotne w historii tej ziemi i naszej relacji z tą ziemią.
Czyli czego nie poruszą?
No, ducha polskiego, czy polskości na tych ziemiach.
Ale może nie tego szukał?
A no właśnie, on nie tego szukał. Nawet tego, co szukał, to też nie znalazł, bo on nie wie, kto śpiewa w podziemiach Polocka. A ja wiem.
Kto śpiewa?
A mnisi bazyliańscy, których Piotr I i jego książę Mieńszyków osobiście rżnęli po zdjęciu Polocka. I oni śpiewają. O tym pisze wyraźnie.
Szanowni Państwo, na chwilę zamykamy drzwi do galerii. Jeżeli ktoś na film o Ryszardzie Kapuścińskim, to zapraszamy do środka. Bo potem drzwi zamknięta, klucz puknięta.
O tym pisze Arlow, znany pisarz i poeta, miłośnik historii Polocka. On tego nie zna, bo on z Orlowem widocznie, w każdym razie Orlowa nie wymienił. Orlow to jest autorytet i źródło. Tak samo nie wymienił źródeł historycznych, takich jak Gennadij Seganowicz, historyk Białorusi, który został usunięty z Akademii Nauk za opisy rosyjskich najazdów na Białorusi.
Pan ma o wiele więcej lat, o wiele więcej przeżył.
Głębiej sięgam w istotę rzeczy. Ja chodziłem do liceum pedagogicznego białoruskiego. Mnie wyrzucono w Nowogródku, bo byłem Polakiem. Ale ja dobrze poznałem Białoruś, historię Białorusi, mentalność Białorusów, proszę pana.
To jaka jest mentalność Białorusinów?
Łagodne je cielatko, dwie matki się, a horde je niewodnej. Co znaczy, że łagodne ciele, dwie matki się, a harde ani jednej.
Chce pan powiedzieć o tym, że teraz i na wschód, i na zachód się otwiera?
Nie, w tej chwili jest tak, wie pan, mówią, że była jakaś egzekucja międzynarodowa. Powieszono kilku ludzi po kilku dniach, z różnych nacji zresztą. Wśród nich był Białorusin. Zdejmują skazańców, a Białorusin żyje. Pytają jego, no jak to tak? A on mówi, prywyk, przyzwyczaiłem się.
Mateusz Marczewski też nawiązuje do tej anegdoty o Białorusinach w swojej książce.
Tak, no widzi pan, także ta adaptacja, na ile to jest trwałe, nie wiem, dlatego że inwazja języka rosyjskiego ciągnie za sobą mentalność, bo język to jest sfera ducha, mentalność, nagromadzenie informacji rosyjskiej, to wpływa na utratę niezależności i oryginalności tej nacji, która jest stara. Ona jest starsza niż Moskwa. To przecież to jest to serce Rusi i Słowiańszczyzny. To jest ta linia Kijów-Polsk. To jest ta oś historyczna. Moskale to Noworysze. Noworysze, ale dynamicznie Noworysze.
Już tak na koniec, gdybyśmy troszeczkę rozszerzyli Białoruś, wschód, podróż na wschód, tak nazywa się ten festiwal. Gdzie pan czuje, że jest wschód, a gdzie go nie ma? W budzie ruskiej pan czuje?
Tutaj temat wschodni był poruszony, a dla mnie wschód dość daleko sięga, wie pan, no nie wiem, do granic dawnego Wielkiego Księstwa. Na pewno tak, bo moja babcia pochodziła z Witebska, a była katoliczką. Kościoły i parafia katolicka była w Witebsku, czyli polonizacja sięgała tak daleko. Mój ojciec i mój dziad pochodzą z ziemi mińskiej. Byli chrzczeni w parafii Złota Górka w Mińsku. Pierwszy kościół gotycki, który ufundował Jagiełło. Ja myślę, że ten duch Zachodu łączy się w jakiś sposób z katolicyzmem. Chcąc, nie chcąc, co byśmy nie powiedzieli o Watykanie, to jednak to wyznacza granicę cywilizacyjną.
Czyli wschód to prawosławie przede wszystkim.
Może i tak, bo to jest jednak Bizancjum, prawosławie. Prawosławie, myślę, że tak. To jest splecione. Chociaż ktoś powie, że wschód to Tatarzy, to już jest islam. Albo też i jeszcze dalej, i lamaizm. Ja bardzo lubię wschód. Los sprawił, że ja przez pół wieku podróżowałem po Azji i odbyłem kilkadziesiąt podróży po różnych krajach. Przywiozłem ponad 30 tysięcy negatywów. I w tej chwili, jak pan mnie tu pyta, ja aktualnie pracuję nad książką Azja. Świątynie i bogowie Azji. No ale to jest dygresja.
A co sprawia, że pan się dobrze czuje na wschodzie, skoro tak duży czas tam pan spędził?
Czy dobrze się czuję? Nie, człowiek zawsze się usiłuje czuć dobrze tam, gdzie musi być, gdzie los go umieścił. Adaptuje się po prostu.
Czyli pan też jest człowiekiem wschodnim, skoro się dobrze adaptuje do warunków nawet trudnych.
No w pewnym sensie jestem człowiekiem wschodnim.
Chociaż spędził pan też sporo czasu w Nowym Jorku na przykład. I na Zachodzie.
Specjalnie dla kontrastu, dla porównania. Wie pan, tej cywilizacji Azji z cywilizacją zachodnią. I to było znakomite doświadczenie, moim zdaniem, bardzo cenne w moim życiu, bo ono mi tak ustawiło moją pozycję, która jest pozycją środkową, kompromisową. Ja rezygnuję z bardzo wielu rzeczy, ale chcę mieć pewne minimum. Ale chcę mieć. A Azjata, taki klasyczny Azjata, gdzieś tam mnich i asceta, on rezygnuje ze wszystkiego. A człowiek zachodu chce mieć wszystko natychmiast i tak dalej.
Czyli pan jest pośrodku.
Ja jestem pośrodku.